Dziś już 9 dzień w Sejmie. Rodzice i dzieci niepełnosprawnych wraz z tymi też dziećmi domagają się podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości najniższej krajowej. Także przed parlamentem protestują opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagają się sprawiedliwego i równego traktowania, zwiększenia świadczenia pielęgnacyjnego oraz przywrócenia ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego. Mamy teraz połączenie z panem prezesem, doktorem Adamem Sandauerem, prezesem Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Witam serdecznie, panie doktorze,
na antenie Radia Maryja. Witamy,
szczęść Boże. I kłaniamy się. Panie doktorze, no właśnie, jak pan ocenia, jak pan widzi to, co się dzieje? 9 dzień, przychodzą zdesperowani rodzice, matki z niepełnosprawnymi dziećmi, no i proszą o tak naprawdę coś nie strasznie wielkiego, tylko o to, żeby mieć warunki minimalne, żeby móc opiekować się, powiedzmy, nie tylko wychowywać, dawać jedzenie, ale opiekować się całą dobę swoimi dziećmi. Jak pan to widzi?
Ja zadaję sobie pytanie i myślę, że każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, jak można żyć za te środki, które otrzymują w chwili obecnej te rodziny. Za te 800 zł, które otrzymuje osoba opiekująca się kimś, kto jest niepełnosprawnym. I pragnę podkreślić, to nie są ludzie, którzy są lekko niepełnosprawni. Są ludzie, którzy w praktyce nie są zdolni do samodzielnego życia. To są dzieci często z czterokończynowym porażeniem. To są często osoby z padaczką, która jest lekooporna. To są ludzie w stanie wegetatywnym. 800 zł jest to coś, co dostaje opiekun. No i 150 kilka złotych zasiłek pielęgnacyjny. Tutaj nawet te osoby, dzieci w szczególności, nie otrzymują renty, bo są za młode, żeby otrzymać rentę. Ja bym chciał zwrócić się do wszystkich państwa. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ktokolwiek widzi możliwość, żeby normalnie rodzina mogła wychowywać dziecko za tego typu pieniądze. No, opowieści, które gdzieś tam padały, że trzeba by, żeby te dzieci się rehabilitowały, no myślę, że do bajek należy odłożyć, bo to są dzieci, które po prostu do rehabilitacji się nie nadają. Są to bardzo ciężko upośledzone osoby. Są państwa, które ten problem próbowały rozwiązać na zasadzie eutanazji. No ja myślę, że to nie jest właściwa droga i chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że solidarność społeczna jest to pomoc w życiu, a nie stwarzanie warunków, które są tak naprawdę zabójstwem tych dzieci.
No właśnie, teraz też przy okazji się taka rozpętała dyskusja w niektórych środowiskach czy mediach, bo się mówi, że no właśnie, mówiliśmy, a tutaj aborcja by to eliminowała wcześniej, właśnie tego typu przypadki, nie byłoby no tych dzieci upośledzonych.
No tak, ale chyba ten problem mamy już dobrze rozwiązany i on jakoś funkcjonuje w naszym państwie. No, nie ma chyba zgody społeczeństwa na eutanazję. Możemy mówić o tym, że są to sytuacje tragiczne, ale tak naprawdę to trzeba na zasadzie, proszę Państwa, solidaryzmu społecznego. Przecież co to jest solidaryzm? Że potrzebująca osoba wyciąga rękę do państwa o to, żeby mogła godnie jakoś żyć. Każdemu się może zdarzyć to, że w jego rodzinie pojawi się dziecko niepełnosprawne i przecież to nie jest tak, że te dzieci mają być skazane na śmierć głodową. W praktyce 800 zł na opiekuna i 150 zł na życie dla tej osoby, no, to naprawdę nie starcza ani na leki, ani na przeżycie i tego opiekuna i tego dziecka.
Tak. I jeśli popatrzmy na to, jest tutaj czapki z głów, to są wielcy ludzie, mówię o tych rodzicach, matki, ojcowie, oni chcą się opiekować tymi swoimi kochanymi dziećmi, oni kochają. Nie mówią, że państwo powinno się opiekować, nie oddają ich do zakładów, jak to nieraz czyniono. Ja przypomnę, nie powiem gdzie, bo może nie chcę tam te osoby, te szczególnie siostry, które się opiekowały w takim domu specjalnym, ale no niestety prominentni działacze dawnego PZPR-u czy z pierwszych stron gazet oddawali takie właśnie swoje dzieci bardzo mocno upośledzone do zakładów, gdzie pracowały głównie siostry zakonne, bo po prostu to był dla nich wielki ciężar, a nawet pewnie jakiś wstyd. A tutaj mamy osoby, które to chcą, tylko chcą jednego, żeby no, pozwolić im żyć. No bo to jest tak, że to była taka pułapka, że albo praca, albo zasiłek. Ale teraz widzimy, że zasiłek niejednokrotnie jest dwa razy niższy niż to, co mogliby zapracować, gdyby pracowali, prawda, w normalnych warunkach.
Ale wróćmy do jednak pojęcia, które stało u początków transformacji naszego kraju. Solidaryzm społeczny. Potrzebujący człowiek ma dostać od państwa pomoc, bo jest ona mu należna, bo każdemu się to może zdarzyć. I przy tym wszystkim no, trzeba jednak przypomnieć, że te ośrodki opiekuńcze, o których była chwilę temu mowa, na jedno dziecko wydają znacznie więcej niż te 800 zł, które dostaje osoba opiekująca się tym ciężko upośledzonym człowiekiem. To nie jest człowiek, który może samodzielnie funkcjonować. To jest ktoś, kto wymaga opieki 24 godziny na dobę. Za 800 zł naprawdę no, trudno. Przecież rodzina w Polsce składa się no, średnio rzecz biorąc mniej więcej czterech osób. Dwójka dzieci, dwoje rodziców. I teraz wyobraźmy sobie, że w tej rodzinie jedna osoba opiekuje się dzieckiem, dostaje 800 zł, to dziecko dostaje 150 zł, no to na dwie osoby mamy 900 kilkadziesiąt złotych na przeżycie. Przepraszam, no ja bym chciał zwrócić się do tych, którzy podejmują tego typu decyzje, o to, żeby zastanowili się, czy one są same w stanie wyżyć za dwie osoby za 900 kilkadziesiąt złotych.
No właśnie, to są liczby same za siebie mówią. I jeszcze jedno pytanie, jak pan doktor ocenia retorykę premiera, bo on mówi teraz tak, no dobrze, nawet bylibyśmy w stanie pomóc teraz, rozwiązać ten problem, ale kiedy to zrobimy, zaraz będziemy mieć cały wianuszek innych ludzi, różnych stanów, różnych przypadków i każdy będzie z tego...
Ależ oczywiście tak jest. Jedyną właściwą drogą w naszym państwie do tego, żeby była lepsza sytuacja, nie jest tworzenie tego, że jeden będzie ciągnął do siebie, drugi będzie ciągnął do siebie, bo z tego powodu, że ktoś będzie chciał kołdrą nakryć ucho, to nie będzie nakryta noga i tych środków oczywiście nie starczy. Jedyną drogą na poprawę sytuacji w naszym kraju jest aktywna polityka gospodarcza, wzrost gospodarczy w Polsce, no i odejście od tej równi pochyłej, że państwo się nie miesza w to, żeby był wzrost gospodarczy, że państwo robi jednoroczne budżety, które się mają zamknąć w ciągu jednego roku. Przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że po to, żeby w nowoczesnej gospodarce coś przyniosło dochód, jakiś zysk, to nie może być to inwestycja, która zamyka się w ciągu jednego roku. W ciągu jednego roku można wysiać ziemniaki, zebrać je i sprzedać, ale to nie jest rentowne posunięcie. Natomiast w życiu gospodarczym kraju po to, żeby zbudować nowoczesną fabrykę, żeby budować przemysł, trzeba wielu, wielu lat inwestycji, a nie jednorocznej polityki. Przecież ja bym chciał jednak przypomnieć, to nie tylko w okresie PRL-u mieliśmy przecież plany wieloletnie, czy czterolatki, czy coś tam, czy w okresie komunizmu. COP w okresie dwudziestolecia międzywojennego też to był chyba siedmioletni projekt rządowy, no rozbudowy kraju. I teraz bez aktywnej polityki gospodarczej to będziemy mówili, nie jest nas stać na to. Premier ma rację, nie jest stać na to, ale pytanie, co zrobić, żeby nas było stać? Myślę, że zmienić politykę gospodarczą na prowzrostową.
Ale pytanie, czy ten rząd potrafi to uczynić? Raczej chyba nie. Jest taka teoria, że i myślę, że on ją chyba stosuje, że chcąc zwalczyć najlepiej gorączkę, to trzeba zbić termometr, a więc no, nie przyjmować informacji, nie przyjmować faktów, które przychodzą i mówią bardzo wyraźnie.
Ale przepraszam, ja chcę pozwolę zacytować dość śmiesznie dla mnie brzmiące powiedzenie, mianowicie z faktu, że struś próbuje nie zauważyć problemu, chowając głowę w piasek, tylko wynika tyle, że ma inną część ciała wystawioną do góry na kopniaki.
No tak, to też jest takie zdanie ciekawe. Panie doktorze, jeszcze taka kwestia. No wczoraj niestety, bo Rzecznik Praw Dziecka skrytykował ostro protestujących w Sejmie rodziców dzieci, zarzucił im łamanie praw dziecka, dlatego że w holu siedzą dzieci, leżą na posadzkach i tak dalej, że to się powinno natychmiast skończyć. No ale to myślę, że no, te dzieci w jakiś sposób cierpią, mają niewygody, no ale one, jakby powiedzieć, walczą dla całej rzeszy innych, prawda, dzieci, które są w swoich domach, ale tak samo jest im ciężko, więc dziwne zdanie Rzecznika Praw Dziecka, które zresztą powiedzmy też kosztuje konkretne pieniądze jego urząd.
Ja mogę tylko przypomnieć na to tyle, że w roku 98 to stowarzyszenie, którego przez wiele lat byłem przewodniczącym, teraz jestem honorowym przewodniczącym, wraz z grupą poszkodowanych zajęło Ministerstwo Zdrowia, domagając się pomocy dla ludzi, którzy ucierpieli na skutek błędów i wypadków medycznych, a wiadomo, że przy każdym działaniu ludzkim błędy i nieszczęścia się zdarzają. I wówczas oczywiście też mówiono, że chorzy ludzie protestują, że to jest skandal, że chorych ludzi się wyciąga do Ministerstwa Zdrowia, że nie leżą u siebie w domu. Natomiast jak się o tego typu rzeczach nie mówi, jak się nie nagłaśnia tego typu skandali, to ich po prostu nie widać. Przecież ci biedni ludzie, którzy są opiekunami niepełnosprawnych, domagali się spokojnie przez wiele, wiele lat środków na normalne życie, no solidaryzmu społecznego, no jakieś wpisania tego w zakres opieki, środków publicznych, które im się należą. No i dopiero władze zauważają to wtedy, kiedy jest protest, kiedy jest sytuacja taka, że zajmują hol parlamentu. Jaki oni mieli wybór? No mogli kolejne parę lat siedzieć w domu. Rzecznik Praw Dziecka by wtedy też problemu nie zauważył. Dzisiaj mówi, że niewłaściwe miejsce dla tego typu protestu. A jakie inne? Niech pan rzecznik po prostu zastanowi się, jak ten problem nagłaśniać, jak doprowadzić do większych środków dla tych ludzi, którzy tych środków potrzebują.
Tak. I tutaj jest solidaryzm społeczny, jak pan doktor mówi, ale również i nawet i no takie zwykłe poczucie, bo przecież no tym ludziom potrzeba, oni może tego nie potrzebują, żeby im współczuć, bo to oni chyba nie traktują jako jakieś tam, prawda, naznaczenie przez los, ale żeby im po prostu pomóc, żeby mieli godne rozwiązywanie codziennych swoich spraw, tak jak inni ludzie mający zdrowe dzieci, one chcą także te, oni chcą także te dzieci no, opiekować, leczyć trudno powiedzieć, ale opiekować i dodawać im po prostu jakiegoś tej radości, nawet w tej sytuacji, w której są, prawda, trudnej.
Otóż mi się zdaje, ja nie jestem tego pewien, co teraz powiem, ale przypuszczam, że bardzo wielu spośród tych dzieci, żony sobie nie zdają sprawy w ogóle ze swojego stanu i są to osoby tak ciężko chore, tak upośledzone, że nie wiedzą, co się z nimi, przynajmniej część z nich nie bardzo wie, co się z nimi dzieje. Natomiast obowiązkiem całej reszty, całego społeczeństwa jest dać im godziwe warunki życia, takie jak należą się każdemu człowiekowi, a tego niestety w naszym kraju zabrakło opowieści. Nie protestujcie, bo macie siedzieć w domu. No przepraszam, to jest nawoływanie do tego, było dobrze, tylko komu było dobrze? Czy tym dzieciom, czy urzędnikom?
Tak. I na to pytanie sobie odpowiadamy, ale właściwie to odpowiedź znamy, tylko oczy się przeciera ze zdziwienia, że jesteśmy 20 parę lat po, mówimy, transformacji ustrojowej, a owoców tej transformacji naprawdę mało kto, że tak powiem, do końca mógł spożyć, czy zauważyć konkretnych takich, prawda, namacalnych. Chociaż niektórzy pewnie te owoce spożywają i są zadowoleni, że tak powiem.
Ja boję się, że niestety okres Polski Ludowej był okresem, z trudem mi to przechodzi przez gardło, ale bardziej opiekuńczym niż ta liberalna trzecia nasza RP, gdzie obowiązują koncepcje rób ta se co chce, ta nikogo nic nie obchodzi, prawda? Bo wówczas, co byśmy nie mówili złego o systemie władzy, było do kogo się odwołać, a dzisiaj człowiek ma pełną wolność wypowiedzi, może sobie mówić, tylko władza tego nie słucha.
Niestety, no takie właśnie wnioski niektórym przychodzą i to są bardzo, szczególnie dla tych, którzy walczyli wtedy, prawda, tak, czy piórem, albo też i strajkiem, że do takiej konstatacji dochodzimy. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz.
Ja dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy i czekamy na spotkanie szersze na antenie Radia Maryja. Telewizji Trwam, na pewnie w jakimś najbliższym czasie jeszcze zobaczymy, datę ustalimy. Pozdrawiam gorąco, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość, pan dr Adam Sandauer, przypomnę, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, przewodniczący honorowy już teraz. I za chwilę kolejny temat, będziemy się przyglądać sytuacji, tym razem dzieci zdrowych, żyjących oczywiście w naszej ojczyźnie.